Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Mamy końcówkę ferii, jak to szybko zleciało, ale myślę, że to doskonała okazja, żeby sobie porozmawiać na przykład o naszych wzajemnych relacjach. Bo cóż się okazuje? Rodzice nie wiedzą, jak czują się ich dzieci. Taki jest niestety smutny wniosek z ostatniego badania dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży właśnie. Okazało się, że rodzice nie dostrzegają smutku czy osamotnienia swoich dzieci, no ale też poziomu ich zadowolenia z siebie czy z życia w ogóle. To ogólnopolskie badanie przeprowadzono w 2021 roku na reprezentatywnej próbie dzieci, nastolatków i młodzieży, a także oczywiście rodziców. Zlecił je Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, z którym już za moment się połączymy i zapytamy o szczegóły, ale będziemy też rozmawiać z ekspertem, psycholog szkolną z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom i drugiego liceum w Białymstoku, Anną Czerniakiewicz. I zapytamy, dlaczego tak się dzieje, co można z tym zrobić. Zatem proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
A teraz łączymy się z Rzecznikiem Praw Dziecka, Mikołajem Pawlakiem. Dzień dobry, panie rzeczniku.
Dzień dobry, kłaniam się.
Myślę, że się dobrze słyszymy.
Dzień dobry, słyszymy się. Tak, ja dobrze.
To może zaczniemy od tego, skąd w ogóle pomysł na takie badanie, żeby zweryfikować, czy rodzice cokolwiek wiedzą o swoich dzieciach, czy wiedzą, jak się czują?
To jest kolejny etap badania jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce. Badanie rozpoczęliśmy w 2021 roku. A dlaczego? No dlatego, że często pojawiają się w mediach, w przekazie różnego rodzaju opinie, niekiedy oparte powiedzmy na jakichś sondażach. Przy czym te sondaże, wszyscy wiemy, na czym one polegają, to jest niewielka jakaś grupa respondentów, nie wiadomo z jakich grup, a my chcieliśmy mieć konkretne naukowe dane aktualne, bo tego typu badanie ostatni raz było robione w 2003 roku, czyli niemal 20 lat temu, i w 2021 roku uznaliśmy, że musimy po prostu przebadać dzieci i młodzież w Polsce. I wtedy maj, czerwiec 21 było pierwsze duże badanie jakości życia dzieci i młodzieży właśnie z perspektywy dzieci i młodzieży w oparciu o bardzo naukowe kryteria, formularze KidScreen, które są w całej Europie takie same. I to badanie było w 6 aspektach. Podejście dzieci i młodzieży do szkoły, do rodziny, do zdrowia psychicznego, fizycznego, relacji rówieśniczych i cyberbezpieczeństwa. Ale uznaliśmy, że to za mało i uznaliśmy, że trzeba spojrzeć na perspektywę rodzica. Rodziców tych samych dzieci, które wtedy przebadaliśmy, poddaliśmy opiniowaniu w kolejnym etapie badania. W 2020 roku kolejne elementy tego badania były publikowane, jako chociażby postawy rodziców wobec ich dzieci. Tutaj zachęcam do zapoznania się na stronie internetowej rzecznika brpd.gov.pl. W ostatnich dniach opublikowałem obszar samopoczucie psychiczne dzieci z perspektywy ich rodziców. Chodziło o to, w jaki sposób rodzice postrzegają czy dostrzegają smutek swoich dzieci i poczucie samotności, ale też te pozytywne emocje, czyli dobry nastrój albo zadowolenie z siebie. Czy to jest zbieżne? I okazało się, że jakkolwiek przy młodszych dzieciach te wyniki są w miarę zbieżne. Myślę, że takie młodsze klasy szkół podstawowych, kiedy rodzice są jeszcze zaangażowani w tą edukację, zaangażowani w zajęcia dzieci, to wtedy ten kontakt jest lepszy i bardziej zbieżne są wyniki dotyczące właśnie smutku, samotności, zadowolenia z siebie czy dobrego nastroju. Ale wraz z wiekiem, wraz z dorastaniem naszej młodzieży powstają rozbieżności. Rodzice nie dostrzegają, my, mówię od razu, żeby przyznawać się również do winy.
My rodzice, my wszyscy oczywiście.
My rodzice, my opiekunowie, my nauczyciele, my pedagodzy, bo to dotyczy wszystkich przecież i wszystkich perspektyw, nie dostrzegamy albo przeceniamy w niektórych momentach zdanie naszych młodych podopiecznych. Przejdźmy najpierw do analizy tych podstawowych danych, zadowolenie z siebie i dobry nastrój. Jakkolwiek na przykład 75% nastolatków albo około 40% tej starszej młodzieży mówi, że miewa dobry nastrój, miewa te pozytywne emocje, to perspektywa rodziców jest gorsza. 58% albo 52% rodziców przy starszych dzieciach widzi, że ich dziecko ma dobry nastrój, czyli już jest rozbieżność dosyć znacząca.
No z czego to wynika?
A no właśnie, teraz to może jeszcze jedno porównanie, panie doktor, zanim spróbujemy ocenić. Porównanie samotności lub smutku u dzieci. 21% nastolatków często odczuwa smutek, ale 13% rodziców zauważa ten smutek u swoich dzieci. I analogiczny wynik jest przy poczuciu samotności. 23% nastolatków uważa, że ma poczucie samotności, a tylko 13% rodziców zauważa, że ich dzieci są samotne.
To jest dla mnie bardziej zrozumiałe, bo tak jak na przykład nauczyciele w szkole nie chcą wielu problemów zauważać, no bo to jest trudne, bo potem trzeba by było podjąć odpowiednią reakcję. I rodzice może też czasami tego smutku, tego osamotnienia u swoich dzieci nie widzą. Ale żeby nie widzieć zadowolenia...
Myślę, że wynika to z braku umiejętności porozumiewania się ze starszymi dziećmi. Zatracamy tę umiejętność. Jak dzieci są młodsze, jeździmy razem na wakacje, na ferie, cały czas spędzamy ze sobą. A starsze dzieci już zaczynają się, tak to nazwę w cudzysłowie, alienować. Nie wkraczamy tak w ich świat, nie potrafimy wejść w ich świat, porozmawiać tak szczerze i o wielu sprawach, które młodych ludzi interesują. I dlatego te wyniki badań są niepokojące, bo właśnie powstaje rozdźwięk. Te osoby, do których młodzi ludzie powinni mieć zaufanie, powinni w pierwszej kolejności się zwrócić, nie są tymi, do których się zwracają. Młodzi nasi przyjaciele zwracają się do internetu, do TikToka, do kolegów, ale nie do rodziców. I dlatego nie dostrzegamy tych bardzo ważnych emocji naszych dzieci.
A może my sobie pewnych rzeczy nie wypracowaliśmy, bo może te kontakty z młodszymi dziećmi są takie powierzchowne. No wtedy dominuje jeszcze ten autorytet rodzicielski i dzieci się trzymają kurczowo tych rodziców, a potem kiedy już wchodzi autorytet rówieśniczy i dzieci już widzą, że rówieśnicy są ważniejsi, okazuje się, że no nie ma na czym budować, bo nie było tych relacji takich prawdziwych, głębokich z rodzicami. Może to jest to, na co sobie zapracowaliśmy po prostu przez lata.
Zgadzam się z tym, że jest to kryzys relacji rodzinnych. Tak możemy podsumować te kilka słów pani redaktor. Kryzys relacji, skąd on wynika? No właśnie z powierzchowności. Powierzchowność wynika również z naszej winy, z tego, że jesteśmy zagonieni. Często powierzchownie pytamy tylko najważniejsze rzeczy, które się tylko powtarzają, a nie wnikamy w
treści. Jak w szkole, co dostałeś?
A no więc właśnie, a nie wnikamy, nie interesujemy się tym, z kim się spotykają nasze dzieci, co oglądają, czy cokolwiek wspólnie robimy, co by połączyło nasze zainteresowania. I dlatego powstaje taki syndrom alienacji. Nie przygotowujemy co więcej naszych dzieci do umiejętności oceny zagrożeń, jakie są w świecie. Z tego później wynikają te trudne sprawy, które ostatnio były publikowane przez policję, 2000 prób samobójczych, ponad 150 dzieci, które targnęło się na swoje życie, to są tragiczne dane. Staramy się tutaj pomagać, jak chociażby przez dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 803-12. Bardzo dużo udało się dzieci uratować dzięki takim interwencjom, które mamy u siebie w dziecięcym telefonie zaufania, ale faktycznie pokazuje to wszystko, że jest kryzys relacji i brak umiejętności oceny zagrożeń przez dzieci. Dzieci wkraczają w świat cyfrowy, gdzie mają wszystko podane na tacy, często w bardzo atrakcyjny sposób, którego nie potrafią ocenić, że pod atrakcyjną formą kryją się różne niebezpieczeństwa. I stąd publikuję te wyniki badań. One są niepokojące, ale właśnie po to są niepokojące i po to je prezentuję i o nich dzisiaj rozmawiamy, żebyśmy po raz kolejny zwrócili uwagę na siebie, na nasze dzieci oczywiście, ale na siebie, bo te błędy tkwią w nas. One rozpoczęły się lata temu, wzmocniły się w czasie pandemii, bo przecież czas pandemii to był taki czas trochę schizofrenii społecznej. Kiedyś mówiliśmy, że jesteśmy wolni, możemy wszędzie pójść, zadzwonić, spotkać się, a potem mówiliśmy, zamknijcie się w pokoju, nie idziecie do szkoły, nie będzie socjalizacji w szkole itd., itd. Te relacje, więzi społeczne zostały pozrywane. Teraz próbujemy je odbudować, ale pojawiła się wojna na Ukrainie. To też nie jest naturalne środowisko, w jakich powinny wzrastać nasze dzieci, bo widzą nagle wojnę i konflikty, niszczenie życia ludzkiego i zdrowia praktycznie nawet tutaj u nas, bo przecież też mamy kontakt z dziećmi, z rodzinami ukraińskimi, które pokrzywdzone przyjeżdżają do nas, czyli są kolegami z podwórka, z ulicy, czasem z domu, czasem ze szkoły. To wszystko powoduje, że faktycznie wielkie wyzwanie jest przed nami.
To są rekomendacje niewątpliwie dla nas rodziców, no, że warto się nad tym zastanowić i co można z tym zrobić. A jakie to są rekomendacje dla takiej instytucji właśnie jak Rzecznik Praw Dziecka?
Rada ekspertów, która działa przy mnie i wspiera mnie przy przeprowadzeniu tego badania, wskazujemy, że chodzi o rozwijanie wsparcia takiego dla rodziców, żebyśmy my potrafili się komunikować. to rodzice muszą być pierwszym źródłem diagnozy, dostrzeżenia problemu. Więc tutaj rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych, ktoś by powiedział, że bardzo teoretyczne i takie naukowe stwierdzenie, po prostu umiejętność komunikowania się, szczególnie w odniesieniu do starszych dzieci, jest bardzo potrzebna. I bardzo potrzebna nam jest uwaga dla naszych dzieci, to co wskazała pani redaktor, właśnie umiejętność rozmowy, zapytania się o większe, bardziej szczegółowe rzeczy dotyczące naszego życia, zainteresowanie młodego człowieka właśnie tymi sprawami, po to, żeby mógł nam zaufać. Nawiązanie nici więzi zaufania. To jest bardzo ważne, bo dopiero wtedy będziemy mogli wejść do świata naszych dzieci.
Zatem odsyłamy rodziców do tego raportu. Tam są szczegółowe informacje. Warto o tym trochę pomyśleć i co można zrobić, co można zmienić. Na stronie Rzecznika Praw Dziecka oczywiście można ten raport znaleźć.
Tak, oczywiście zachęcam. Nawet jeżeli będą niepokojące dla Państwa, nawet jeżeli będą w jakiś te dane sposób zatrważające, to bardzo dobrze, bo my potrzebujemy niekiedy wstrząsu. To nie jest badanie wymyślone przez rzecznika Pawlaka czy przez naukowców, profesorów. To są głosy naszych dzieci i myślę, że warto, żebyśmy nad tym się skupili.
A potem zastanowimy się, co można z tym zrobić. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.
Dziękuję bardzo.
A za moment rozmowa z psychologiem.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Jest już z nami psycholog szkolna z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom i drugiego liceum w Białymstoku, Anna Czerniakiewicz. Dzień dobry, pani psycholog.
Dzień dobry państwu.
Wnioski z tego badania są niewątpliwie mało optymistyczne, ale czy zaskakujące? Przecież tak naprawdę można było się tego spodziewać, obserwując to wszystko, co się dzieje już od parunastu dobrych lat między rodzicami a nastolatkami. Zwłaszcza.
Myślę, że te wnioski nie są tak do końca zaskakujące, tym bardziej, że badanie było robione świeżo, no w sumie 2021 to jest świeżo w pandemii, nawet nie po pandemii. Badanie, które pokazuje wysoki stopień samotności wśród dzieci, takiego osamotnienia w relacjach też myślę rodzinnych. Nie jest to zaskakujące, tak jak pani redaktor mówi, my obserwujemy psychologowie dużą rozbieżność pomiędzy tym, co mówią rodzice, a pomiędzy tym, co mówią dzieci na sesjach. Ja tak pracując w Centrum Pomocy Dzieciom z rodzicami, mam taką perspektywę rodzica. I to, co się staram przybliżyć, to jest też perspektywa dziecka z racji pracy w liceum, więc mogę się podzielić takimi refleksjami, jak to jest, że rodzice mniej zwracają uwagę na stan emocjonalny swoich dzieci, mniej są uważni w dzisiejszych czasach, to jestem pewna tego. Myślę, że jest pewnie wiele czynników, które to powodują i tak sobie wyobrażam, że jednym z nich jest praca zawodowa rodziców. I to, co mówią nastolatki, ale też to, co mówią rodzice, że coraz więcej czasu rodzice spędzają w pracy, mniej czasu mają na wspólne aktywności i tak sobie myślę, że my, czytając te zalecenia, wnioski bardziej z tego badania i mając gdzieś swoje przemyślenia, na pewno myślę, że czas spędzony z dzieckiem jest nieoceniony i wcale nie musi być to ilość spędzonego czasu, natomiast bardzo się liczy jakość. Państwo słuchacze, jako rodzice dzieci mniejszych, większych nastolatków, zwróćcie uwagę, ile czasu spędzacie ze swoim dzieckiem na aktywności, którą dziecko lubi. Nie na wspólnych zakupach, nie na obowiązkach, na wspólnym być może, nie wiem, sprzątaniu, natomiast na takiej aktywności, którą lubi dziecko, na graniu w planszówkę, która dla rodzica wydaje się już banalnie prosta, natomiast jest ona fascynująca dla dziecka, na słuchaniu opowieści nastolatków o jakiejś nowej grze komputerowej, na której my się w ogóle nie znamy, natomiast to jest ich świat. Bo jak przygotowywałam się do dzisiejszego programu, audycji, to tak myślałam sobie, czy dawać jakieś zalecenia rodzicom. I tak moja myśl jest taka, że dobra relacja z rodzicem jest najlepszym czynnikiem chroniącym.
Ale zanim te zalecenia, pani psycholog, wróćmy jeszcze do przyczyn. No zawsze się to tak tłumaczy. Pani też powiedziała, w dzisiejszych czasach pośpiech, zapracowanie. Ale czy to nie jest za wygodne tłumaczenie? Oczywiście, teraz pracujemy więcej, pracujemy coraz więcej, ale są weekendy, są wieczory. No nie sądzę, żeby wszyscy rodzice pracowali od świtu do zmierzchu 7 dni w tygodniu. Więc czy to jest brak czasu, czy brak chęci? Może my jesteśmy już mało zainteresowani tym światem dzieci. One mają swój świat, one są technologicznie od nas dość odległe i może to też jest taką barierą między rodzicami a nastolatkami zwłaszcza. Poza tym oczywiście badania są z czasów pandemii, ale to nie jest tak, że nagle pandemia te relacje zepsuła, tylko na te relacje, takie jakie one są teraz, to pracowało się wiele lat. To jest efekt czegoś, to nie jest efekt 2 lat pandemii. W przypadku nastolatków na przykład.
Na pewno na relacje pracujemy całe życie i pandemia wiele pokazała. tak naprawdę to nauczanie zdalne, zamknięcie w domach, to był też dobry sprawdzian właśnie relacji, też rodzinnych, przyjacielskich, ale też rodzinnych. I tak, myślę, że to jest bardzo dobre rodzicielskie tłumaczenie. Dużo pracujemy, nie mamy czasu w dzisiejszych czasach, ale mamy mało uważności jednak na dzieci. Jakoś tak dzielimy ten świat na świat dzieci, świat dorosłych i one coraz mniej się przenikają, chociaż tak naprawdę stanowimy jeden system rodzinny. Mieszkanie w jednym domu, bycie w jednej rodzinie, to jest szereg obowiązków oczywiście, ale też i szereg przyjemności, wspólnych przyjemności. Budowania wspomnień, budowania relacji, to jest coś, czego nikt i nic nie zastąpi. Dlatego jeszcze raz wrócę do stwierdzenia, że dobra relacja z rodzicem jest najlepszym czynnikiem chroniącym i to jest to, co powinniśmy robić. Czy to jest efekt dzisiejszych czasów, że te relacje się zaburzają? Nie wiem, pewnie jest wiele jakichś składników na to wpływających. Natomiast tak, na pewno pandemia pokazała coś, co zostało przez lata zaniedbane.
A może to jest całkiem naturalne, bo ja na początku powiedziałam, że te wnioski z raportu są mało optymistyczne, ale nie chciałabym też formułować jakiejś tezy. Może tak musi być i nic w tym złego, że rodzice nie mają pojęcia o tym, co czują na przykład ich nastoletnie dzieci. Może ta wiedza nie jest nam do niczego potrzebna.
Znaczy myślę, że rodzice mogą nie wiedzieć, co czują ich dzieci z racji tej, że nasze pokolenie rodzicielskie, jako tak w sumie się chyba trochę z nim utożsamiam, ponieważ mam dzieci właśnie w wieku dzieci badanych i występujących w tym raporcie, myślę, że my po prostu też nie jesteśmy uczeni mówienia o emocjach. Ja jestem pewna, że to jest potrzebne. Potrzebne jest to, żeby rodzic nauczył dziecko, jak odczuwać emocje, bo dzieci nie rodzą się.
Rodzice sami muszą umieć mówić o tych emocjach, a przecież wiadomo, że mamy z tym ogromne problemy, my dorośli.
My dorośli jesteśmy też społecznie, kulturowo zamknięci na mówieniu o emocjach. Proszę zwrócić uwagę, że przyjęliśmy też trochę taki amerykański styl życia, wszystko jest okej. Okay. Czyli my nie wypuszczamy na zewnątrz tego, co jest nie okej, okay, nie mówimy, wszystko zostaje w rodzinie. Są takie nawet powiedzenia, wszystko zostaje w rodzinie, a drugie takie powiedzenie, które mi przyszło na myśl, to dzieci i ryby głosu nie mają.
No i wdrukowujemy to naszym dzieciom, no, siłą rzeczy.
Tak, my wdrukowujemy też i trochę jednak myślę, że media społecznościowe kreują to, że my wszyscy mamy być perfekcyjnie szczęśliwi, że my nie możemy odczuwać słabości, smutku i myślę, że z tego też powodu nie chcemy się zajmować smutkiem naszych dzieci. My chcemy widzieć nasze dzieci w porządku.
Czyli nie chcemy tego dostrzegać, bo tak łatwiej, bo jak dostrzeżemy, to trzeba coś robić, a nie bardzo wiemy co.
Czasami jest tak, że nie trzeba nic robić. Z punktu widzenia rodzica ja polecam wszystkim posiedzieć i posłuchać, nic więcej. Wysłuchać, przytulić, zapytać, czy zrobić ci herbatę. I to jest tylko tyle i aż tyle. Natomiast faktycznie jednak rodzice mają i dorośli mają taką potrzebę zrobienia czegoś. A to nie zawsze jest możliwe.
Ale wracając do mojego pytania, pani psycholog, ta wiedza rodzicom jest raczej potrzebna o tym właśnie, co czują, z czym się borykają teraz ich dzieci.
Ona jest nawet nie tyle, że potrzebna, a niezbędna. My od kilku lat w Centrum Pomocy Dzieciom prowadzimy grupy dla rodziców, grupy psychoedukacyjne, gdzie każdy rodzic, zapraszam serdecznie Państwa, może przyjść i w ciągu 3 miesięcy spotkań dowiedzieć się, jak myśli, jak czuje dziecko i poznać perspektywę dziecka. I powiem Pani, że wielu rodziców, którzy kończą udział w tej grupie, mówi, że im się otwierają oczy na rzeczy, w których już w zasadzie nie przychodziło im przez myśl. Poznanie dziecka to jest pierwsza rzecz, a druga to jest to, żeby rodzice nauczyli się mówić o emocjach, ale nauczyli się też pytać dzieci o emocje, bo dzieci się uczą przez obserwację. Jeżeli rodzic nie wyraża emocji w domu, jeżeli rodzic nie uczy dziecka, dziecko nie nauczy się tego na zewnątrz. Rozmowa o emocjach, budowanie relacji to jest coś, co wynosimy z domu.
No właśnie, otworzyć oczy, otworzyć umysły i właśnie my też chcemy to zrobić i po to jest ten program.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
No cóż, te nasze relacje z nastolatkami są takie, tak jak wspominałyśmy, jakie przez lata wypracowaliśmy, a więc nierzadko po prostu żadne. No i nie oszukujmy się, jeśli po tym programie pobiegniemy do naszych dzieci, żeby je o wszystko zapytać i z nimi porozmawiać i te luki w naszej wiedzy uzupełnić, to one po prostu odprawią nas z kwitkiem. Zatem, czy nie można już na tym etapie, mówię o etapie głównie nastoletnim, nic zrobić, pani psycholog? No przecież nie powiem teraz, to choć odbudujemy swoje relacje, to mów co tam ciebie i co ty czujesz i dlaczego tak dziwnie ostatnio się zachowujesz. To tak nie zadziała.
Tak nie zadziała, natomiast nigdy nie jest późno na budowanie relacji. Teoria mówi, że budujemy relacje przez całe życie. Jednocześnie można też wyczytać w książkach, w literaturze, że tak naprawdę wychowujemy dziecko do 12 roku życia, potem dziecku towarzyszymy. I często też psychologowie mówią, że to, co zbudujesz do 12 roku życia, to potem zbierzesz. Natomiast absolutnie nigdy nie jest późno na zaczęcie budowania relacji. I faktycznie warto zacząć od rozmowy, jak minął dzień, ale też od rozmowy o emocjach, żeby zapytać dziecko, jak się z tym czułeś i jak ci było.
I ono się zdziwi, ale o co tobie chodzi, mamo? Pierwszy raz od jakiegoś czasu pytasz mnie, jak ja się czuję?
Tak, ale myślę, że to będzie...
One tak pytają.
Tak, myślę, że to będzie zdziwienie na początku w ogóle. Rozmowa o emocjach w domu budzi niepokój też. Niepokój, zdziwienie, ale co się dzieje?
Ale o co tobie chodzi?
Tak. Natomiast rodzic taki może powiedzieć, wiesz, bo ja też dzisiaj miałam fajny dzień i opowiedzieć, jak się czuło. Może też rodzic powiedzieć, miałem dzisiaj kiepski dzień, byłem smutny, byłem zły z jakiegoś powodu konkretnego, można podać. Można też nie wgłębiać dziecka w całość sytuacji.
I to otwiera.
I to otwiera. I to pokazuje, że rodzic też może być smutny, zły, zdenerwowany. Może być też szczęśliwy i radosny, bo nie bójmy się też mówić o radości i o naszych sukcesach.
Oczywiście im dziecko młodsze, tym łatwiej, tak jak pani powiedziała, ale jeżeli ten nasz nastolatek ma już więcej niż te 12 lat, to nie znaczy, że sobie odpuszczamy i mówimy, no trudno, no już wszystko, co miało się zdarzyć, to się zdarzyło, wszystkie błędy popełniłam i tylko teraz mogę ubolewać. Próbować dalej, nawet jeśli to jest 18, 19.
Nawet jeśli to jest 20, 25, nigdy nie jest późno na zbudowanie relacji.
A da się to zrobić?
Myślę, że da się. Tak, mamy doświadczenie z placówki, że naprawdę da się zbliżyć do dziecka. Czy dosłownie odbudować? To już tak bym nie była taka przekonana, czy w 100% przypadków, bo sytuacje rodzinne, losowe naprawdę są różne. Natomiast warto rozmawiać z dzieckiem, warto wspólnie spędzać czas, warto wyjeżdżać, proponować dziecku wyjście, nawet jeżeli ono odmówi 10 razy, to być może za 11 powie tak, w zależności oczywiście, co proponujemy. Natomiast no, podstawą jest bardzo dobra znajomość dziecka i to też kuleje trochę u rodziców, dlatego polecam rodzicom zacząć interesować się swoim dzieckiem, tym, jakie ono jest.
A co to znaczy dobra znajomość dziecka?
Tym, jakie dziecko jest, co dziecko lubi, czego dziecko nie lubi, jakie aktywności sprawiają mu przyjemność, jakie przedmioty szkolne, nawet zainteresować się przedmiotami szkolnymi, jakie przedmioty zawsze przychodziły z łatwością, do jakich dziecko podchodzi z niechęcią, jakich ludzi lubi, z jakimi ludźmi lubi spędzać czas. To jest taka podstawa.
Oj, gdybyśmy teraz sobie to wszystko uświadomili, to nie wiem, czy połowa z nas mogłaby odpowiedzieć na te pytania, czy to wiemy. A pani psycholog, po co nam jest ta wiedza potrzebna?
Wiedza o dziecku to też jest podstawa do budowania relacji, o której dzisiaj też rozmawiamy. To jest podstawa do zauważania emocji. Tak jak było napisane w raporcie, takie było zalecenie czy wniosek, że rodzice mają coraz mniejszą uważność na dziecko i to jest też sposób, w który budujemy uważność. Czyli wtedy, kiedy jesteśmy w stanie rozpoznać, i to jest wczesne rozpoznanie, to też jest podstawa, wczesne rozpoznanie stanów depresyjnych. Być może nie nazwiemy tego tak jako rodzice, może możemy też normalizować smutek, że smutek jest naturalną emocją, którą wszyscy odczuwamy z różnych powodów. Można go w różny sposób też manifestować. Natomiast jeżeli ten smutek jest długotrwały, niepoprawiający się, jeżeli ten nastrój cały czas się obniża, to dobra znajomość dziecka i uważność na dziecko pozwoli, że rodzic, już mówiąc kolokwialnie, wyłapie te momenty i zwróci się do specjalisty. I to jest moje takie drugie w sumie zalecenie. Nie bójmy się korzystać z pomocy specjalistów. Kiedyś jeden z nastoletnich pacjentów powiedział mi, że w ramach prezentu świątecznego rodzice zafundowali terapię rodzinną i to był jeden z najlepszych rzeczy, które ich mogło spotkać.
Prezentu świątecznego?
Tak, to było takie postanowienie noworoczno-świąteczne. W naszej kulturze nawet słowo terapia, chodzenie na terapię jest traktowane jako coś takiego trudnego.
Ale już chyba coraz mniejsze problemy z tym mamy. Już jednak się otwieramy bardziej na te terapię, pomoc psychologów. Nie mamy innego wyjścia po prostu.
Niesamowicie mnie to cieszy. Niesamowicie mnie to cieszy, że również rodzice otwierają się na to, żeby korzystać z pomocy, ponieważ smutek u dziecka, stany depresyjne, czy stany nastroju obniżonego, takie, które wymagają już interwencji bądź pomocy, dobrze byłoby, żeby było kupione terapią, pomocą całej rodziny. To jest działanie systemowe. Nie możemy po prostu wysłać dziecka do psychologa bądź do terapeuty, żeby się, już mówiąc w cudzysłowie, naprawiło. Tam musi pracować cała rodzina i to jest bardzo dobry też przykład dla dziecka. Jeżeli rodzic korzysta z pomocy, dziecko też będzie miało większą śmiałość do tego, żeby z takiej pomocy skorzystać u psychologa szkolnego, u pedagoga, u psychologa na zewnątrz, u psychiatry, jeżeli jest taka potrzeba.
Ale oczywiście ta wiedza o dziecku nie jest nam potrzebna tylko do interwencji. to też musimy podkreślić, ale po prostu no, warto wiedzieć, jakie jest nasze dziecko. No, przyda się to też, przyda się w cudzysłowie oczywiście, też w dorosłym życiu.
Warto też lubić swoje dziecko. I tak jeszcze mi naszło na myśl takie pytanie, czy jesteście państwo, rodzice, słuchacze, sobie zadać takie pytanie, za co ja lubię swoje dziecko? Jesteście w stanie na to odpowiedzieć? To jest taka ciekawa...
Nie czy, tylko za co?
Za co? Za co lubię swoje dziecko?
Oj, to też byłby z tym problem chyba.
Ale to jest też, myślę, że dobry taki punkt diagnostyczny. Za co lubię swoje dziecko? Czy jestem w stanie wymienić?
No
czy
i...
lubię z nim spędzać czas? I co o nim wiem?
Zatem, kochani rodzice, nie odpuszczajcie tej ważnej kwestii, jaką są niewątpliwie dobre i szczere relacje z dziećmi. Naprawdę warto w to zainwestować swój czas i uwagę, do czego mam nadzieję przekonała państwa psycholog szkolna z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom i drugiego liceum w Białymstoku Anna Czerniakiewicz. Bardzo dziękuję pani psycholog.
Dziękuję państwu.
Jak końcówka ferii?
Jeszcze aktywnie, pogoda sprzyja. Także jeszcze możemy korzystać na zewnątrz z aktywności.
Udało się wypocząć?
I wypocząć, natomiast ja stawiam zawsze na aktywny wypoczynek, więc dla mnie ferie to jest śnieg, to jest jeżdżenie. My na snowboardzie akurat, więc polecam wszystkim.
No i jeszcze korzystajmy z tego wolnego weekendu, a od poniedziałku znowu do pracy. Tak. A państwu przypominam, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia za tydzień. Do usłyszenia i za Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.